4 lata bez słońca. Reportaż Wiesława Szymańskiego.
Rodzice moi pochodzili z okolic Białegostoku. Ojciec w 20 roku walczył z bolszewikami jako ochotnik. I po wojnie dostał, akt był nawet taki prawny, w sądzie zarejestrowany, na własność ziemię dawali. No i ojciec dostał tą ziemię, 21 hektarów i stworzyli taką nową osadnicę w tym miejscu, osadę. Ojciec się wówczas ożenił i zabrał brata swego, ponieważ ojciec podczas wojny chorował i to chyba dwukrotnie na żółtaczki i nie wolno było już, było ciężko pracować. Wybrali jego, został prezesem osadników, a ta osada się nazywała Annopol przez 2 N. Powiat Pruszana, województwo poleskie. Niedaleko od Białowieży, bo mama do Białowieży czasami jeździła z produktami. Także to było tu na tych wschodnich rubieżach. Mieliśmy w pobliżu wieś białoruską i razem chodziliśmy do szkoły. Razem nawet w ławkach siedzieliśmy, jak dzieci białoruskie. Razem wycieczki były organizowane do Gdyni na przykład. No ale jak przyszli Rosjanie, starzy ludzie Białorusini byli w porządku. Natomiast młodzi poglupieli. Ojciec mu się wówczas zaczął ukrywać, ale po 3 tygodniach postanowił, że jednak wyjdzie z tych bagien i nie będzie się ukrywał przed swoimi, bo to chyba tak sobie tłumaczył, cóż oni mogą do mnie mieć, ci chłopcy. No ale niestety, jak zobaczyli ojca, ojciec mój miał ładny głos, więc szedł z drugim osadnikiem, zaczęli śpiewać. To był koniec chyba października, ale było ładnie, ciepło, więc jeszcze kopali ziemniaki. Rzucili tą swoją pracę, porzucili i biegli na drogę, pochwycili ojca, skatowali i w swojej wsi uwięzili. I na następny dzień zaplanowali wyrok przez powieszenie w Pruszanie na placu. Mieli powiesić ojca. I zaczęli ucztować z tej racji, więc ojcowie ich dolali im tam jeszcze tego alkoholu i zajęli się nami, żony tych Białorusinów starszych i domem i tą małą, a mama wywiozła ojca do Białowieży. W Białowieży lekarz orzekł, że trzeba szybko do Białegostoku przewieźć, ponieważ ma prawie wszystkie żebra polamane i poważne obrażenia wewnętrzne, więc potrzebny szpital. No i tak ojciec trafił do szpitala. Będąc w szpitalu, starał się w rodzinie znaleźć kogoś, kto by do nas przyjechał z wsparciem i znalazł mamy siostry syna. On wrócił właśnie też jakoś już ten losy wojenne, nie wiem dokładnie jak Michał wrócił, był w marynarce wojennej i przyjechał do nas. A ponieważ miał podobny wzrost, wysoki był i jeszcze się Michał też nazywał, więc ojca ubrania zaczął ubierać i wieczorami mama mogła wtedy przy nim wyjść na podwórko gdzieś do dobytku czy coś, bo dokąd jego nie było, tylko siedzieliśmy w nocy stłoczeni i to na środku mieszkania, od ścian daleko, bo nam tlukli w drzwi, w okna, stukali, straszyli różne postrachy, latarkami różnymi, jakimiś fonarami świecili po podwórku. Zaczęli rabować, co noc coś ubywało nawet z dobytku, maszyny u nas najnowocześniejsze takie były, ojciec sprowadzał. I z chwilą, kiedy Michał do nas przyjechał, ten mój brat cioteczny, i mama wychodziła i wolała go tak, jak on się nazywa, Michał, Michała w tych ubraniach, więc oni się przestraszyli. Bali się ojca, ponieważ ojciec był doskonałym strzelcem, z obu rąk strzelał doskonale, naraz z 2 pistoletów, także bali się, znali, wiedzieli o tym i po prostu nie chcieli z nim się spotkać. I uważali, że on jednak, skoro im zginął, nie dokonali tego czynu powieszenia, a więc będzie się teraz mścił na nich. I przestali nas rabować tak. Ta pierwsza deportacja, 10 lutego 1940 roku. Był tak siarczysty mróz, że drzewa i ploty pękali. Po prostu trzaskali, pękali, lamali się drzewa. Podjechali za nimi od razu pod nasz dom, fonarami oświetlili, tymi kolbami oczywiście, jak wszystkim, brutalnie w drzwi walili, stukali. Potem pod ścianą wszystkich ustawili, nas dzieci tak wyrwali z lóżek, policzyli, sprawdzili. No, zainteresował ich Michał, że to coś im tu nie pasuje, bo oni zawsze mieli kogoś swego, kto znał tych ludzi. No, jak inni sybiracy to powiadają, że przeważnie był ktoś z Żydów, trzymał tą listę, natomiast u nas musiał być, ale nie wiem kto. Ktoś, kto rozpoznawał i powiedział, że to nie ojciec. Więc no, ale popatrzyli i żeby im się zgadzała obecność, a jeszcze Michał ma, zaczęli się zastanawiać, sprawdzili dokumenty. Ojciec mój też Michał, nazwisko ten Zajkowski, a tu Sawicki, to zaczęli kombinować i dopisali go do listy i razem z nami zabrali. Siostra najstarsza miała 16 lat, brat 14. Jeszcze siostra starsza ode mnie, Wladzia, 11, ja 9, takie troszeczkę niecale, bo w kwietniu kończę lata, to luty. I najmłodsza ten rok z groszami. I nas zabrano do szkoły. I w szkole był ten tak zwany punkt zborny. I tam dopiero zobaczyliśmy, że wszyscy osadnicy tam są. Zaraz Patlorowska, samochody podjechali i na Baranowicze, no, że tam już wagony czekają na nas. A więc na środku wagonu koza mala. Tyle nas wsadzili do tego wagonu, jak śledzie do beczki, że było tych pryczy za mało, więc część ludzi na podłodze leżała. Ta koza na środku mała, a obok leżała wielka, gruba klona drzewa. Drobnego nie było, że nijak nie pasowała do tego otworu piecyka. Dopiero potem rzucili nam tego drobniejszego drzewa. Na miesiąc, równo miesiąc nas wieźli. Dowieźli nas, to chyba już tam przy Morzu Białym, bo w Archangelską Obłość nas powieźli. Znowu nas wtedy na samochody i znów jechaliśmy jakiś czas samochodami i w pewnym momencie samochody już nie mogły jechać. Zakopali się i nie mogły jechać, bo to już był ten teren bagienny. Tam tylko dobrzy woźnicy mogli nas sanimi dowieźć i tylko w taki mróz. To wszystko było przemyślane. Pamiętam tą pierwszą noc, coś okropnego. Ja nie płakałam. W chwili, kiedy nas zabierali z domu, wytrzymałam, nie płakałam, bo z natury nie jestem bekcą. Natomiast tam chyba ryczałam przez całą noc, bo wystraszyłam się tego robactwa. Baraki nasze były, widać, świeżo opróżnione. Musieli usunąć tych lagierników, jacy byli przed nami. Były tak zanieczyszczone, brudne, świeży brud i te robaki. Różne prusaki, pluskwy. Wszy jakieś ogromne z ognami, ale tak wielkie wszy, jak to się wszystko na nas rzuciło, na tą polską świeżą krew. Mama moja dostała taką pracę, wykuwała właśnie na Dwinie lody, a siostra jako już dorosła dostała pracę, bo od 16 lat tam nie było obojęte, czy chłopak, czy dziewczyna, od 16 lat i do ciężkiej każdej pracy. Natomiast Michał, ten właśnie marynarz, podkładał ładunki, kuł te lody, budował buksiry tak zwane do cumowania parachodów, które przychodziły takie statki. Polegała tam praca na tym, żeby wycinać to drzewo, obcinać. I taka dziewczyna młoda, tak jak siostra moja 16-letnia, dostawała krótkie przeszkolenie słowne. Lom, pila, siekierę, konie, sanie, jak trzeba było i dalej musiała sobie radzić już w tajce. I miejsce wyznaczone, i normę wyznaczoną, ile ma ściąć. Musiała nadciąć, spuścić we właściwym kierunku, żeby się nie pozabijali to drzewo, obrobić go i to blisko pnia i potem pociąć na odpowiednie, bo nieraz całe, zależy jaka była potrzeba, te klody ściągali i przywieźć nad Dwinę. Mama krótko pracowała, 2 miesiące. Jak to był marzec, kwiecień, no w maju tam jeszcze te lody były. Wykowała ciężką tą klodę, bo taki miała przydział pracy lomem. I lód się nad mamą załamał i wpadła do tej wody. Zwykle już koniec był. To, i nikt nawet nie zastanawiał się, nie szukali, tylko z listy zdejmowali i już dużo ludzi tak tonęło. Ale akurat w pobliżu młodzi chłopcy pracowali, Polacy. Skoczyli. Zahaczyli bosakiem mamę za chustę, wyciągnęli mamę. 2-3 kilometry trzeba było po tej topieli iść mokrej. Mróz był, nie wiem jak duży, ale na tyle, że mama jak przyszła, to nie mogła nogi przełożyć przez próg do baraku wejść, a wyglądała jak słup soli, cała biała. I myśmy się wystraszyli i zaczęliśmy nosić wodę z kipiecilki, prosić tą w kipiecilce, że musimy mamę odtaić, żeby odtajała. I oblewaliśmy mamę, mama stała w takim jakimś naczyniu i oblewaliśmy od góry i wtedy ubranie można było zdjąć, jak żeśmy rozgrzali mamę. I jak się położyła, to pół roku mama nie wstawała. I już mamy się praca skończyła. Te 2 miesiące, czy niecałe, tylko pracowała. Dostała tej drugiej grupy inwalidztwa, a jeszcze napisali jakości lekarze, leży i denerwować nie można. Przeżyła mama, ale pół roku mama leżała jak kloda, nie ruszała się w ogóle. Michał, ten marynarz, był taka złota rączka, zarazem zegarmistrzem był i on to ze sobą nie rozstawał się ze swoją taką torebką z tymi lupami i to zabrał na Sybir. I on tam reparował te zegarki. I znalazł się jakiś tam miejscowy człowiek, przychodził do Michała, przynosił, nie wiem, może jękawodzistów różnych, coraz inne zegarki i on naprawiał te zegarki. I on jak zobaczył mamę taką leżącą, zapytał, co się stało. I zaraz jeszcze tego wieczoru przyszedł i przyniósł maści w takich puszkach zrobione, robioną jakąś maść. Mówi, że to zrobione w tajdze, w głębi, ze zwierząt jakichś tam, z jakiegoś sadla, z czegoś, nie z niedźwiedziem, coś tam jeszcze z czymś połączone. I tą maścią kazał smarować mamie te stawy wszystkie i lamać stawy koniecznie. Sam to robił często. To wtedy mama w nieboglosy krzyczała, bo my tak nie robiliśmy, a on to już dokładnie robił jak trzeba. No i mówił, lomi stawi, mówi, trzeba lamać, mówi, krzycz jak chcesz, mówi, bo mówi, murowane leżenie, nie ruszy się. I po pół roku mama pomalu nogi, zaczęliśmy mamie spuszczać trochę na dół, potem już od jednej pryczy do drugiej potrafiła już przejść pomalu, potem na kosturze opartym, potem zaczęła wychodzić, no i już, ale nawet jak wróciliśmy do Polski, to też tak musiała się opierać czasami na czymś. Ta miejscowość nazywała się Kargowina. Przed naszym przybyciem, potem jak się Polacy zaprzyjaźnili już z tymi miejscowymi ludźmi, którzy tam trochę za rzeki, z kolchozu pracowali, puścili oni, potem powiedzieli taką parę z ust, że byli przed nami duchowni w tym miejscu. I zostali pośpiesznie gdzieś wywiezieni. Po wyprowadzeniu armii przez generała Andersa, Stalin dopiero rozpoczął represję. I my pojechaliśmy, ale w kierunku północnym, tam do tego dożywotniego obozu Szenka. Tam nie mieliśmy przydziału pracy. Ja tak jak patrzę na mapce, to tam nic nie jest znaczone, więc to musiało być w kierunku, bo u nas tam czasami się zdarzały noce białe w Kargowinie, natomiast wszędzie bardzo często. Nawet nie widzieliśmy, gdzie słońce, w którym kierunku, gdzie ono. Nigdy nie widzieliśmy promieni słonecznych, nawet nie wiem jak daleko, bo to jest taka głębia tajgi była. Także my ponad 4,5 roku byliśmy bez promienia słońca. Wszędzie żadnego widoku nie było. Dopiero jak zaczęli chłopaków do polskiej armii, tak zwanej Berlinga brać, kazali przygotowywać się, że nas przewiozą gdzieś. Gdzie? Nie widzieliśmy. Przewieźli nas do takiego jakby miasteczka malutkiego. Nazywała się Uścwanga. I tam też w barakach, też takie zniszczone, brzydkie, ale już tam byli i Cyganie, i Rosjanie w tych barakach. To musiało być chyba sierpień może. Jeszcze tych kilka miesięcy. I dzięki temu porozumieniu zostaliśmy wydobyci. W Uścwandze ileś tam czasu i tam już było kilka tych pogłosek, że będą nas przewozić w cieplejsze miejsce. Tych, co są dotknięci w tych ciężkich lagrach byli. Takie pogłoski były i tak faktycznie się stało. Z tym, że to jakoś tak długo trwało, już mówili to w lecie, bo to wiem, że zimę byliśmy tam. To był 44. W 44 chyba na samą zimę znowu pojechaliśmy. I tak wszyscy bali się, żeby choć na zimę nie wypadła ta podróż, bo to w wagonach zimnych, żeby nam tu nie wypadło. A tak się stało niestety znów. Tak jakoś mieliśmy szczęście i w ciężkich lagrach być i w zimie podróżować. A jak wyjeżdżaliśmy z Szengi, to ja nie bardzo pamiętam, bo wtedy i ja, i Wladzia, siostra, ta moja starsza, przychodziliśmy malarię. Mama wcześniej i z Wando przychodziły jeszcze w Kargowinie malaria, a to utłumaniająca choroba, to ja takie mam zamglone obrazy. Ja nie lubię to opowiadać, czego dokładnie nie pamiętam. Bo jakoś tak mi się utrwaliło w pamięci, że ja po prostu jak oczy zamknę, to ja widzę te sceny, te sytuacje wszystkie do tego stopnia. Byliśmy już tak wykończeni w tej Uścwance, że ciała nasze zniekształcać się zaczęły. I zaczęli się ludzie zastanawiać, ślepi zrobiliśmy się, bo ta kurza ślepota. I jeszcze zaczęliśmy zmieniać kształt, coś pełni zaczęliśmy się robić. I to okazało się, że my puchliśmy już. I w drodze, jak przywieźli nas do Charkowa, to pierwsze, co zaczęli Ukraińcy oblegać, ciekawi byli bardzo, pytali, jak wam tam u Stalina było. Do Lubocina trafiliśmy, sadkombinat było, tak się nazywało to miejsce. To 25 kilometrów było odlegle od Charkowa. To była wiosna. Zaczęliśmy do normy wracać na Ukrainie. Lebioda, oset, mlecz. Myśmy to wszystko rwali, garami gotowali. Oczywiście biegunki straszne, bo tłuszczu czy jakiegoś chleba tego nie było. Ale już obiady były inne, już ta zupa jakaś była taka do zupy podobna. I były bliny, jakieś dwa placki, jakieś dwa bliny czy coś. To takiego czegoś tam nie było u nas nigdy, żeby dwudaniowe coś było. Cieszyliśmy się, że tu słońce. Słońce, ciepło uderzyło. Toż to już raj był dla nas w porównaniu do Syberii. Coraz co przybliżaliśmy, to po prostu nadzieją, że to w kierunku Polski się jedzie, przybliżamy się w kierunku do Polski, to tą świadomość mieliśmy. Potem zaczęli, bo to jeszcze półtora roku byliśmy na Ukrainie. Jest do półtora roku prawie. Zaczęli przepowiadać już, że to, ale to trwało jeszcze długo. Ale już chyba po pół roku zaczęli mówić, że my pojedziemy do Polski, że będzie, ale to trwało. Już tu listy robili, spisywali. To wszystko się działo szybko, bo jak żeśmy wracali z Ukrainy, nas wojsko eskortowało, nasze wojsko polskie, to tak zwane ludowe, wszędzie z automatami na każdym wagonie. Byli i na dachu, i z przodu wypatrywali tego, bo coraz przed nami nas to nie spotkało, rozwalony tor i wysadzony, bo ci Ukraińcy bez przerwy jakieś te bandy grasowali i tory leciały w powietrze. Nim naprawią, ten dom niż zrobią, to już my na boczny tor i tak stoimy. Wróciliśmy w 46 w marcu, 16 marca. Ojciec, nie wiedzieliśmy, dopiero po powrocie, nic nie wiedzieliśmy. Przeżył to. Wyszedł ze szpitala i wyjechał do swojego brata pod Warszawą, chyba do Milanówka, bo tam miał brata. Brat był policjantem, więc u niego kończył tę kurację i w czasie powstania warszawskiego brał udział w powstaniu. Ojciec, jak to wojownik, to musiał być wszędzie. I w powstaniu warszawskim był też ranny. Po powstaniu trafił na zachód chyba do tej niewoli. I jak wrócił, to zamieszkał w Zabrzu, ale sobie życie ułożył z dziewczyną z powstania. I ojciec przyjechał, nas jeszcze wtedy zabrał. To jakoś to musiał być lipiec chyba, bo mama się tak domówiła z ojcem, normalnie rozmawiali, żeby wziął i pomógł. Oni będą mieszkanie, Wanda będzie urządzała, a on żeby się nami zajął w końcu choć trochę. No ojciec nas zabrał do siebie. Rzeczywiście to był dobrobyt w porównaniu z tym, co my mieliśmy nawet po powrocie z Syberii. U ojca, bo i codziennie kakało i wszystko dobrze, no ale ja obecności tej dziwy nie mogłam znieść. I my wszystkie po stronie mamy i wolałyśmy po trzech tygodniach rabanu narobiłyśmy, że my chcemy wracać. Wolimy swoją biedę taką, jaka ona jest, a nie chcemy ojca dobrobytu i nie chcemy tu być. Pamiętam, że kiedyś nawet tak zapamiętałam, bo jakoś ona coś, kłócąc się z ojcem, wymówiła mamy imię. A ojciec skoczył, pamiętam wtedy tak, a nigdy mój ojciec żadnych rękoczynów nie robi, tam też wtedy nie, ale skoczył do niej, stanął i tylko tak pięście zacieszył. Nigdy, mówi, nie tykaj mi, mój Kazi, bo ty do pięt jej nie dorastasz. Tak powiedział. Ja to zapamiętałam mamie, jak przyjechaliśmy, powtórzyłam, mama zadowolona była. No ale moja mama chyba tak była ambitna, że nie mogła chyba ojcu wybaczyć. On jakoś przyjechał i był tu trochę. Ale ciągnęło go chyba tam i jakoś w końcu pojechał.
Był to reportaż Wiesława Szymańskiego „Cztery lata bez słońca”. Opowiadała pani Irena Łaźna z Białegostoku.